Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Niepokalanów. Przy mikrofonie Kasia Kasprzyk, a moim gościem, moim rozmówcą będzie Piotr. Bardzo się serdecznie witam, Piotr.
Witam Cię.
Jesteś w małżeństwie, szczęśliwym małżonkiem jesteś. Od ilu lat jesteś małżonkiem?
Małżonkiem tak naprawdę to jestem od półtora roku, a wcześniej z moją obecną żoną żyliśmy 32 lata jako małżeństwo na ślubie cywilnym, tak zwane z punktu widzenia Kościoła małżeństwo niesakramentalne.
Tak zwane nieistniejące.
Tak.
Jak to się, Piotr, wydarzyło, że dzisiaj mówisz o tym, że stanęliście ze swoją żoną przed Bogiem, to się wszystko udało. Jak do tego doszło? Zacznij może oczywiście tak jak chcesz, od źródła. Kim dla ciebie w ogóle był Bóg, że o to zawalczyłeś finalnie?
Jestem wychowany w rodzinie katolickiej, gdzie po prostu obowiązkiem było chodzenie do kościoła, uczestniczenie we wszystkich uroczystościach, przyjmowanie księdza i gdy mogłem uczęszczać i przyjmować sakramenty, przyjmowałem sakramenty. Później niestety w moim życiu tak się losy moje potoczyły, że...
Ale to była taka wiara, w sensie doświadczałeś, że Pan Bóg Cię kocha, że Cię prowadzi, czy to był po prostu kult, w sensie
to
wykonywałeś
było tylko kontynuowanie kultu, to co rodzina mi przekazała. Moje takie pierwsze jak gdyby zetknięcie się tak z Bogiem, gdzie chciałem coś z sobą robić, to było wydarzenie w Licheniu. Z żoną pojechaliśmy na wycieczkę do Lichenia na zlot anonimowych alkoholików. W tym czasie to już nie piłem 2 tygodnie, to był dla mnie wielki sukces.
Co sprawiło, że właśnie miałeś takie doświadczenie uzależnienia od alkoholu? Co to była za droga, że z człowieka, który właśnie wypełniał obowiązki, czy bywał w kościele, no właśnie, zaczęło być w życiu ciemno?
Po prostu chodziłem tak jak do kina. Kościół to... był po prostu instytucją, no można by powiedzieć, że z miejscem rozrywki, bo za młodu babcia dawała mi 5 zł, idź do kościoła, dasz na ofiarę. To nieraz było tak, że 5 zł się rozmieniło, 2 zł do kościoła, 3 zł na poranek. Później w ogóle tak to wszystko takie było jak gdyby mdłe. Chodziłem, no bo ludzie też chodzili, no.
Oczywiście.
Wobec sąsiadów, żeby nie być tam posądzony, że jest się komunistą, czy tam kimś innym, no to się chodziło.
I byłeś tak. Młodym chłopakiem.
I co, poza tym...
Przyszły życiowe wybory pierwsze.
No właśnie. Poznałem dziewczynę starszą ode mnie. Nie wiem, co mi w niej zaimponowało. W każdym bądź razie jakiś czas chodziliśmy ze sobą. Zaszła w ciążę. I był dylemat, czy zawrzeć związek małżeński, czy płacić alimenty. Ojciec do tego stopnia szalał, że powiedział, że kupi mi samochód, jak nie będzie tego ślubu. Ja, żeby z domu się wyrwać, spod ręki ojca, robiąc całej rodzinie na przekór, dążyłem do zawarcia tego związku. Przez moją głupotę, przez moją nieodpowiedzialność, no bo jak chłopak, który ma 17 czy 18 lat, może podejmować decyzje, które zaważą na jego całym życiu, nie tylko jego, ale innych osób, świadomie być odpowiedzialnym. Po prostu zrobiłem to na złość ojcu. No i postawiłem ich przed sytuacją dokonaną i...
Ślub zawarty.
I ślub został zawarty, w lutym, a w maju już nie byliśmy razem ze sobą. Mhm. I tak...
Jak się czułeś jako młody rozwodnik? Jakoś ci to przeszkadzało, czy jak o sobie myślałeś? Nie wiem, drzwi mam pozamykane, czy wręcz przeciwnie, to mi w ogóle nie przeszkadza w życiu?
W ogóle to mi w życiu nie przeszkadzało, bo
było ci to...
dla mnie to było, jestem wolny, mogłem robić co chcę. I po prostu żyłem swoim życiem, niczym się nie przejmowałem. Dość często wyjeżdżałem w Polskę. Trafił się taki okres, że kilka lat spędziłem w więzieniu. Po wyjściu poznałem moją obecną żonę, która ze swego punktu chciała mnie wyprowadzić na dobrą drogę. I z początku to jej się udawało, później wpadłem w alkoholizm. To trwało latami.
Pobraliście się ten związek cywilny, po jakim czasie zawarliście? Czy to też było takie szybko, raz, dwa?
Nie, to już była raczej decyzja świadoma, zarówno z jej strony, jak i z mojej strony. I związek zawarliśmy cywilny po około 5 czy 6 latach bycia ze sobą. Mhm. Po zawarciu związku brakowało nam czegoś. Szukaliśmy możliwości, dowiadywaliśmy się.
Czyli chcieliście jakby od początku tą sytuację...
Tak, chcieliśmy to...
przed Bogiem wyprostować.
Unormować, wyprostować, jak powiedziałaś. I tam, gdzie byliśmy, powiedziano nam, że nie ma takiej możliwości. I na tamten czas były bodajże 4 tylko paragrafy, z którego można było unieważnić związek małżeński. Mhm. I żyliśmy z tą świadomością, że już nic nie da zrobić. Co prawda od Boga się nie odsunąłem. Chodziłem do kościoła. Chodziłem do kościoła, uczestniczyłem w różnych spotkaniach, w rekolekcjach, jak były adwentowe czy wielkopostne.
Jako mężczyzna właśnie, brakowało czy tej komunii świętej, czy spowiedzi?
Brakowało mi tego i do kościoła zawsze jak chodziłem z żoną, nieraz jak wolne miejsca były, nie chciałem usiąść, bo mówię, jak upokorzę za te moje grzechy, całym się będę stał. No i tak było przez bardzo długi czas, po tym nawet żonie nie mówiłem, ale dla mnie to było ważne, że chociaż to mogłem ze swej strony zrobić dla Boga. W jakiś sposób za te moje grzechy to wszystko przeprosić. Wielokrotnie podchodziłem do spowiedzi z tym, że wiedziałem, że rozgrzeszenia nie dostanę. To było po prostu na zasadzie rozmowy
z
kapłanem. Każdorazowa taka rozmowa dużo mi dawała może jakby jakieś nadzieje, no. Zawsze mówił, żeby po prostu żyć i wierzyć. Żyć i wierzyć, ale jak żyć, wierzyć, skoro z katechizmu wyniosłem to, że Bóg jest sprawiedliwy, za dobre wynagradza, a za złe karze.
Nadzieja.
dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Jakby miałeś świadomość swoich uczynków.
Tak. Mhm. I to był taki problem jakby nie do przeskoczenia, bo często sobie wmawiałem i tak zostanę ukarany, i tak to po co się starać.
No właśnie.
Ale w moim czasie zdarzył się cud. Mhm. Dopiero po kilku latach mogłem stwierdzić naocznie, że to naprawdę był cud i to wielki cud.
Co to był za cud?
Będąc w Licheniu, zostałem uzdrowiony z alkoholizmu. Niedługo minie 10 lat, mhm. jak nie piję. I wbrew temu wszystkiemu, bo pierwsze moje kroki tego trzeźwienia, to chodziłem na terapię. I to wszystko, co nauczyłem się na terapii, zostało obalone przez poznanie wiary. Bo w pewnym momencie w naszym życiu wydarzyła się tragedia. No tragedia, to tego nie mogę powiedzieć, no bo jak na razie to się wszystko dobrze skończyło, bo przez to zdarzenie, które zdarzyło się w domu, lepiej poznałem Boga.
A co to było za zdarzenie? Rozumiem, że ono miało miejsce już po twoim uzdrowieniu.
Tak, po moim uzdrowieniu to była choroba syna. I tutaj wychodzi, że Bóg zaprasza ludzi do siebie. Czy przez Ducha Świętego, czy przez inne osoby świeckie, czy przez różne zdarzenia, tylko trzeba to wszystko umieć odczytać.
Jak ta choroba syna przełożyła Zaczęliśmy ci się na twoją relację z Bogiem?
Zaczęliśmy jeździć na mszę o uzdrowienie. Mhm. I tam zacząłem poznawać Boga, zacząłem poznawać Jezusa, Jego moc.
To, że On działa, tak?
Tak.
Realnie.
Zacząłem się modlić, rozmawiać z Nim. Bo odmawiania takich pacierzy, no i ja zwykłe paciorki odmawiałem, jak to się mówi.
Ale nie jest to związane z doświadczeniem Boga.
Nigdy nie było tej rozmowy, nigdy nie było tej rozmowy. Nie było proszenia, nie było podziękowania, tych wszystkich elementów, które powinny być. I dopiero tam, jeżdżąc do Łodzi, do jezuitów na mszę uzdrowienie, uczestnicząc w grupie modlitewnej Zwiastowanie, a później w grupie modlitewnej dla małżeństw niesakramentalnych, zacząłem tam pozdrawiać tego prawdziwego Boga, i Jego działanie, jak działa, rozmowę i jak On sam w sposób szczególny, czy poprzez innych ludzi, potrafi działać na nas, potrafi dokonywać cudów małych i wielkich w naszym życiu, okazywać swą moc. Tam dopiero to zobaczyłem na własne oczy, na swoim własnym przykładzie.
Piotrze, a powiedz, jak doświadczyłeś tego cudu już tam w Licheniu, jeszcze nawet zanim, uprzedzająco niejako, zanim Pan Bóg dał ci takie poznanie coraz bardziej, kim On jest. I to już możemy powiedzieć, że jest ogromna dobra nowina, dlatego że bardzo wiele osób będących, mających doświadczenie w swoim życiu rozwodu, no właśnie, nie ma nawet takiej nadziei, że Pan Bóg nad nimi, którzy no, na sposób powiedzmy formalny, obiektywny, zerwali sakramentalny związek, może się nad nimi pochylić, może dać im łaskę uzdrowienia, nadziei czy nowego życia. A twój przykład pokazuje, że tak, że Pan Bóg w swoim miłosierdziu no jest nieograniczony, nieskończony i przekracza naszą ludzką, tutaj nasze ludzkie postrzeganie czy osąd, prawda?
Tak.
A powiedz, jak tak poznawałeś Chrystusa coraz bardziej w tej grupie modlitewnej, no będąc jakby ciągle w związku niesakramentalnym, jak to przeżywałeś? No tutaj Bóg tak wspaniały i coraz wspanialszy, a ty no nie możesz się wciąż do Niego zbliżyć, bo jak chciałeś coraz bardziej? Jak to było? Jak to przeżywałeś? To poznawanie i tę niemoc no, wynikającą z wymogów formalnych.
Uczestniczenie w różnego rodzaju rekolekcjach dla małżeństw niesakramentalnych. Wytłumaczenie, jak to jest naprawdę z tym Bogiem, kim On jest dla nas, że zbawienie przychodzi nie przez nasze uczynki, lecz przychodzi przez nas, staje się udziałem naszej wiary i Jego miłosierdzia. To jest klucz do zbawienia, bo uczynki dobre, nieraz takie przykłady są, że można dobrze czynić,
a nie mieć wiary.
Nie mieć wiary i to wszystko jakoś się...
Jak się człowiek Pana Boga poznaje, to by się chciało już Go przyjąć.
Tak, ale jako niesakramentalny dla mnie było ważne przyjmowanie komunii duchowej.
Nie miałeś pretensji do Pana Boga, że no skoro już jesteś zaangażowany w grupę modlitewną, no to po co te wymogi formalne i mój Boże, no.
Ja miałem tylko pretensje do tych ludzi, którzy mogą przyjmować, w pełni uczestniczyć w mszy świętej, a tego nie robili, a ci...
Lekceważyli.
Tak, ci, co nie mogli, przeżywali to wszystko, przeżywali za nich. Bo komunia to jest nie tylko ten opłatek, to jest wiara, to jest miłość, to jest proszenie Jezusa, żeby przyszedł do mego serca, zaproszenie Go, żeby być razem z Nim, żeby obcować. Bo często widać ludzi, jak chodzą do kościoła, przyjmują tą komunię, ale oni nie przyjmują tej komunii, nie zapraszają Jezusa do swego serca, oni po prostu przyjmują opłatek.
A tego zacząłeś przyjmować i zapraszać. Jak Cię to zmieniło? Widziałeś to, obserwowałeś siebie, jak Cię to zmienia? Jak ten Bóg Cię zmienia?
W moim życiu bardzo dużo się od tego czasu zmieniło. Chciałbym, żeby to więcej było. Żeby jeszcze więcej tego dobra doświadczyć. A najlepiej ci mogliby powiedzieć, którzy mnie znali przed kilku lat, przed kilkunastu lat. Oni wtedy by zobaczyli największą tą przemianę we mnie. Bo tak, gdy
człowiek... Ale ty sam też widzisz, że jesteś innym tak, człowiekiem niż byłeś.
Widzę, że jestem innym człowiekiem i chciałbym, żeby nadal Bóg, Duch Święty w moim życiu tak działał, żeby to wszystko jeszcze bardziej zbliżało mnie do Niego, żebym jeszcze bardziej mógł poznać Go. Co dzień Go zapraszam do swego życia i czuję i wiem, że jest ze mną.
Uwielbiać pragną Cię. wspomagać, bym nie błądził, tylko żył. Pragnę, Jezu, by Twój duch drogowskazem dla mnie był. Pouczaj mnie swą mądrością, bym kierował się miłością.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Powiedziano wam przed laty, że w waszej sprawie nic się nie da zrobić. I tu nagle co się zdarzyło, że dzisiaj jesteście parą sakramentalną. Jak do tego doszło?
Żona, uczestnicząc wtedy w grupie modlitewnej, chodziła w czwartki do grupy.
W sercu Jezusa.
Tak, w
sercu
Jezusa.
Jezu, Ojców Jezu, tak. Grupa w sercu Jezusa.
W sercu Jezusa chodziła tam do grupy i właśnie tam spotkała na swej drodze kobietę, która ją poprowadziła. Po prostu powiedziała, jak ma postąpić.
Mhm. Nagle się okazało, że furtka jest.
Tak. I później żona przekazała to mi i ja ze swej strony po prostu tylko napisałem o założenie
sprawy.
To fachowo to się nie nazywa sprawy, tylko zawiązanie sporu unieważniającego pierwszy związek małżeński. I muszę powiedzieć, że na naszej drodze stawali tacy ludzie i to nie to jest, że to oni sami przychodzili. Po prostu Duch Święty tak tym wszystkim kierował mną, tymi ludźmi, że nasza sprawa po prostu tak jak została oceniona przez osoby urzędowe, bo muszę powiedzieć, że taką naprawdę jakby aniołem w naszej sprawie był pan mecenas Michał Pełka, który zajmuje się tymi sprawami typowymi. I właśnie on tak to wszystko prowadził, że wszystko odbyło się bez zarzutu, bez żadnych tam jakich żadnych wątpliwości.
Długo czekaliście na orzeczenie?
No, gdyby nie pewne takie przypadki niezależne od nas, to byłoby to około półtora roku, a w sumie czekaliśmy chyba niecałe 20 miesięcy. Bo w styczniu był złożony pozew, a unieważnienie małżeństwa, wyrok po przyjściu moim z pielgrzymki. W sierpniu, to bodajże we wrześniu, już mieliśmy odpowiedź, że pierwszy związek został
zawarty
nieważnie, stwierdzony.
Stwierdzono. I to otworzyło drogę.
Tak. No i
powiedz, jak się czułeś po tych prawie tak 30 latach wtedy, tak, jak stanąłeś przed ołtarzem ze swoją żoną i jak to jako mężczyzna, jakie to było dla ciebie doświadczenie? No bo mąż na sposób formalny już 30 lat.
Tak.
W ogóle widzisz różnicę tamtego czasu a tego?
Tak, jest ogromna różnica. Wyciszenie jakieś jest. Ja już mówię w tej chwili o sobie. Wyciszenie jakieś jest w sercu. Często człowiek się pyta sam siebie, to by się Bogu nie podobało. Są podpowiedzi z góry opatrzność boska prowadzi. I mam na to, naprawdę mam dużo dowodów, jak Duch Święty potrafi człowieka doprowadzić, jak z wszelkiego zła, które myślimy, że to jest zło, a On potrafi wyciągnąć dobro, no to jest naprawdę rzecz niepojęta. I
warunek taki, że musimy chcieć się do Niego zbliżyć.
Musimy Go zaprosić do swego życia i nie trzeba się bać, że się jest człowiekiem grzesznym. Jezus, gdy chodził po świecie, On nie przychodził do zdrowych ludzi. On przychodził właśnie do chorych. Przychodził do tych ludzi, którzy są chorzy, którzy potrzebują tego.
Tak.
I tak jest dzisiaj. On przychodzi do tych, którzy Go potrzebują, tylko trzeba powiedzieć, ja chcę Ciebie. Przyjdź, Panie Jezu.
I nawet to, co po ludzku już jest
niemożliwe,
Pan Bóg otwiera.
Tam jest wszystko możliwe. No przecież, gdy się jeździ na mszę o uzdrowienie, to się słyszy, jakie są wypadki.
Powiedz mi, Piotr, jeszcze jak o tym dniu, jak przeżyłeś ten swój ślub przed Bogiem?
To było dla mnie bardzo wielkie przeżycie. Z tego względu, że po tylu latach mogłem naprawdę powiedzieć: Jezu, zapraszam Cię, przyjdź do mnie, przyjdź do mojego serca. Chcę, abyś był ze mną. I dotknąłem Go, poczułem, jak On jest we mnie. Bo do tej pory tylko modlitwa była, jak inni szli do komunii. Przyjmowałem komunię duchową, modliłem się o zjednoczenie. I nieważne, czy byłem tym sakramentalnym, czy niesakramentalnym, Jezus jest zawsze we mnie. Czuję Jego moc, odkąd Go dopuściłem, aby działał we mnie. On jest.
I to jest inna jakość życia.
Tak. Jest się w ogóle innym człowiekiem. Może dla niektórych to się wyda dziwne. No, gdy byłem młodszy, to inaczej patrzyłem na tą wiarę. Inaczej to wszystko się odbywało. To był obowiązek. A teraz ja chcę. Nie ja muszę, tylko ja chcę. I to jest w tym życiu najważniejsze.
Piotr, ostatnie pytanie. Pewnie nas słucha jakiś mężczyzna, który być może jest w podobnej sytuacji, ale może już dał za wygraną, bo albo spotkał się z takimi komentarzami rodziny i odpuścił, albo po prostu powiedziano mu, że nie, już się nic nie da zrobić. Miałbyś jakieś słowo dla takiego człowieka?
Po ludzku nie da się nic zrobić. Ale tam, gdzie działa Jezus, gdzie działa Duch Święty, tam jest wszystko możliwe. I nadzieja, i wiara to są dwie najważniejsze rzeczy, którymi trzeba się kierować. Trzeba zawsze mieć tą nadzieję, że Bóg, jeśli to jest wszystko prawda, to wszystko Bóg wyprostuje.
Czyli trzeba zawołać.
Trzeba poprosić o tą pomoc. Nie patrzeć na to, co ludzie powiedzą, bo po ludzku ludzie to niektórzy to z zawiści nawet powiedzą, żeby sobie dał spokój i tak dalej.
Nie iść za tym.
Nie, bo gdy zobaczą, że to jest człowiek Chrystusowy, to człowiek Chrystusowy wielu rzeczy nie robi.
A do tego wszystkiego Pan Bóg otwiera drzwi, tak, i otwiera okna, żeby tak się wyprostowało.
Trzeba tylko chcieć, trzeba o tą pomoc poprosić.
Bardzo Ci, Piotr, dziękuję. Niech Cię Pan Bóg prowadzi. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Szczęść Boże.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.